Uważaj, aby twoja wolność nie stała się zgorszeniem dla słabych. To tytuł dzisiejszego rozważania. I tak sformułowany tytuł, on jest ostrzeżeniem, jest apelem. Zwraca się do nas z wezwaniem. Uważaj, strzeż się, dopilnuj tego, aby twoja wolność nie stała się zgorszeniem dla słabych. Chciałbym, abyśmy teraz na chwilę stanęli na wzgórzu Akrokoryntu. Do niego stanęli plecami, patrząc w dół na Korynt oraz na całe to miasto portowe, które jest niżej. Wiemy z Biblii, że to był port Koryntu, Kenrach. I popatrzyli wspólnie, co takiego rzuca się w oczach w tym mieście. Charakter temu miastu nadaje to, że jest ono miastem portowym. I ludzie z różnych stron świata przybywają tam każdego dnia. A więc jest tam też mieszanka kultur, różnego rodzaju tradycji, zwyczajów, religii. Jest to więc po pierwsze miasto portowe i ono słynie z tego, że jest miastem, którego rozwiązłość jest podawana przez ludzi jeden drugiemu i słynie nawet do dzisiaj z cór Koryntu. Ale jest to również miasto politeistyczne, które ma na swoim terenie wiele różnych świątyń, gdzie oddawana jest cześć różnym bogom. Różnym bogom. I to determinuje, określa charakter tego miasta. W rozdziale 8, bo tam się dzisiaj udajemy, będziemy rozważali rozdział 8 oraz fragment rozdziału 10, a zachęcam nas do uważnej lektury Pisma Świętego, tego fragmentu w domu. Tutaj nie będziemy czytali tego fragmentu ze względu na jego obszerność. I w rozdziale 8 apostoł Paweł porusza temat problem bałwochwalstwa i tego, jak ono wpływało na wierzących ze zboru w Koryncie. Dostrzegamy to w następujących słowach apostoła Pawła. Rozdział 10, wersety od... Rozdział 8, wersety od 4 do 6. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwaną, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Był to ważny temat dla wierzących mieszkających w Koryncie i widzimy, że Paweł poświęca temu dużo miejsca w tym liście, dlatego że oni w tym temacie się poruszają. I to było jedno z pytań, które oni skierowali do apostoła Pawła, jak mają odnaleźć się w tej rzeczywistości pogańskiej, jak pielęgnować relacje biznesowe, społeczne, kiedy musisz udać się do jakiegoś urzędnika, aby coś załatwić, kiedy będąc człowiekiem wpływu musisz wziąć udział w takim, a nie innym spotkaniu oraz kiedy ty jako jeden może z niewielu nawróciłeś się w swojej rodzinie, a reszta twojej rodziny nadal jest pogańska. I co z tym? Jak w tym całym kontekście być chrześcijaninem? W licznych świątyniach ku czci różnym bogom, które znajdowały się w Koryncie, istotnym elementem kultu było składanie ofiar. I te ofiary składano ze zwierząt. Bóstwu ofiarowano kości, tłuszcz. Natomiast mięso z tych zwierząt albo zwracano osobie, która przynosiła ofiarę, albo po prostu sprzedawano na targach miejskich. Ponieważ istniało realne niebezpieczeństwo zakupu mięsa pochodzenia kultycznego, czyli takiego, które było wcześniej ofiarowane w świątyni, Żydzi, którzy mieszkali w Koryncie, otwierali swoje sklepy, w których sprzedawali mięso znanego i pewnego pochodzenia, tak aby nie korzystać z tego, które wcześniej miało jakikolwiek styczność ze świątynią pogańską. Warto również dodać w tym miejscu, że my na tle ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, jesteśmy ludźmi zamożnymi i szczególnie wyróżnionymi, ponieważ mięso w tamtych czasach było po prostu rzadkością. Spożywali je ludzie zamożni, ale przeciętny człowiek lub ubogi najczęściej spożywał produkty mączne albo rybę, ponieważ Korynt był miastem portowym. I dlatego też to nauczanie, które dzisiaj przybliżamy, ono dotyczy chociażby z tego powodu ludzi zamożnych w zborze w Koryncie, którzy spożywali częściej mięso, brali udział w pewnych spotkaniach właśnie o charakterze biznesowym lub religijnym, ponieważ to pozwalało im funkcjonować bez problemu i robić interesy, czy po prostu żyć w tym mieście. Ale człowiek biedny lub przeciętny mógł spożyć to mięso, albo rzadko spożywał, albo było tak, że kiedy były uroczystości ku czci jakiegoś bóstwa, to mięso po tych uroczystościach było rozdawane ludności. I dlatego ludzie chętnie uczestniczyli w takich uroczystościach, ponieważ po prostu mogli zjeść mięso. Co było faktycznie rzadkością w tamtym czasie. Mieszkając w Koryncie, pracując, robiąc interesy, cały czas spotykałeś się z różnymi ludźmi. I właśnie to rozważanie w rozdziale 8, ono jest w takim kontekście. Jak pielęgnować relacje z innymi ludźmi w moim mieście, którzy nie są chrześcijanami, którzy są wyznawcami pogańskich religii i których życie również jest nierozerwalnie związane z tą religią. I bardzo często, kiedy idziemy do nich do domu, częścią tej gościny jest posiłek, właśnie na którym jest obecne, czy jest podawane, serwowane mięso, które było wcześniej po prostu składane w ofierze bałwanom. I mamy przynajmniej kilka scenariuszy, o których pisze Paweł. Po prostu zobaczmy to, żeby wyczerpać kontekst. Tutaj 1 Koryntian 10, 25-28 oraz 8-10. Czytamy: wszystko, co się sprzedaje w jatkach, a więc na tych straganach, czasami przy świątynnych, a czasami po prostu na rynku, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. I jeszcze drugie miejsce. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? A więc apostoł Paweł tutaj dotyka trzech sytuacji teoretycznych, w których mogli się znaleźć wierzący. Po pierwsze, mówi o spożywaniu przez wierzących mięsa zakupionego w jatkach, które wielce prawdopodobne było, że wcześniej było ofiarowane bałwanom. Po drugie, mówi o braniu przez wierzących udziału w posiłkach w pogańskich domach, w których najprawdopodobniej będzie serwowane mięso ofiarowane wcześniej bałwanom. I po trzecie, mówi o uczestniczeniu wierzących w ucztach ku czci bóstw świątyni pogańskiej. A więc trzy takie scenariusze i wszystko to działo się właśnie w kontekście tych relacji osobowych, wierzących osób z ludźmi wyznawcami religii pogańskich. W jakim kontekście Paweł jeszcze porusza ten temat? Po pierwsze właśnie w kontekście tych relacji międzyludzkich, ale jest to również przekonanie niektórych wierzących, którzy mają siebie za dojrzałych, za bardziej ustabilizowanych, pewnie wierzących z większym stażem, ale też wiemy w domyśle, byli to ludzie zamożni, a więc też patrzący z wyniosłością na innych, na tych z nizień społecznych. i przekonanych, że skoro nie ma żadnego innego bóstwa, nie ma żadnego innego Boga poza Bogiem na niebie i poza Panem Jezusem Chrystusem, czyli nic mi nie zaszkodzi, iż będę brał udział w takim spotkaniu, a jest to dla mnie absolutnie bezpieczne. Paweł odnosi się również krytycznie do takiej postawy tych wierzących, krytykując ich niewłaściwą postawę wobec tych młodych wierzących stażem, których nazywają tutaj ludźmi o słabym sumieniu i zarzuca tym dojrzałym, w cudzysłowiu, że nie przejawiają właściwej empatii i troski o to, jaki wpływ na nich, na ich wiarę, na tych niedojrzałych, słabych w sumieniu mają ich decyzje i ich styl życia. I tu właśnie zaczynamy dotykać tematu, który bardzo mocno jakby przewija się w rozdziale 8 do rozdziału 10. 8 razy jest tutaj użyte słowo sumienie, a więc jest mowa o sumieniu. I 5 razy określenie słabe, słabe sumienie. A więc apostoł Paweł pochyla się nad tematem tego, jaki wpływ moje życie, moje decyzje mają na ludzi słabych w sumieniu. Ludzi o słabym sumieniu. Zobaczmy więc, co Paweł pisze do pierwszych, a więc do tych, którzy uważają siebie za mocnych. 1 Koryntian 8, rozdział 1-2 oraz 11-12. Co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. I tu już przebrzmiewa to przekonanie, a nawet jakaś arogancja tych wierzących, którzy mówią, my, którzy mamy właściwe poznanie, po prostu nie jesteśmy jak ci młodzi w wierze albo ci pozostali bracia. Poznanie nadyma, mówi Paweł, ale miłość buduje, czyli już odnosi się do ich postawy, definiując je, czy określając, jesteście nadęci, jesteście pyszni, jesteście arogancy w swojej postawie, a więc jest bardzo bezpośredni. Jeśli kto nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, a więc sprowadza ich na ziemię i mówi, słuchajcie, czy aby na pewno macie właściwe poznanie, czy aby na pewno prezentujecie właściwą postawę, taką, jakiej Bóg by od was oczekiwał. I werset 11. I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. I Paweł mówi, to jest poważny problem. Bo to, jak żyjesz, jakie decyzje podejmujesz, jaką postawę prezentujesz wobec drugiego brata, a może być grzeszeniem przeciwko niemu, ale również grzeszeniem przeciwko komu? Chrystusowi. I pamiętacie, rozważamy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian w kontekście Królestwa Bożego, bo Chrystus to władca, to Mesjasz, to Król. I zaczynamy mówić, czy cały czas mówimy o atmosferze, która jest atmosferą Królestwa Bożego. Mówimy o postawie Króla, postawie, którą On chce, abyśmy my przez to również przejawiali, czy prezentowali. Czytajmy dalej. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo, że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarowują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, a wszystko wolno, a nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. I myślę, że to ostatnie zdanie w szczególny sposób oddaje postawę naszego Pana, której On uczył swoich apostołów i postawę Pawła oraz zachowanie, którego On uczył we wszystkich zborach. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Bo nie jest tak, że wszystko ci wolno. I nie jest tak, że wszystko buduje. Pamiętacie, powiedzieliśmy sobie bardzo wyraźnie, że to powiedzenie wszystko mi wolno, to było powiedzenie świeckie. To nie było powiedzenie ze Słowa Bożego. To było powiedzenie świeckie. Brzuch jest dla pokarmów, to również po prostu powiedzenie, które było popularne w tamtym czasie. Jedzmy, pijmy, po prostu bawmy się. Ale Paweł w tym fragmencie mówi, że wolność w Chrystusie jest czymś zupełnie innym. Jest wolnością od grzechu, jest wolnością od potępienia, jest wolnością od przepisów prawa, które stawiają nas w stan oskarżenia i sprawiają, że nasze sumienie jest obciążone przez to, że przekroczyliśmy którykolwiek z nich. Apostoł Paweł mówi, wolność w Chrystusie to jest wolność do życia w uświęceniu. I to jest wolność do życia w bliskiej relacji z Jezusem. A to jest przestrzeń i atmosfera uświęcenia oraz Królestwa Bożego. Jeszcze jedno miejsce. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Bo Paweł mówi, nie jest tak, że to, co się dzieje w świątyni pogańskiej, nie ma znaczenia. Tak, nie ma Boga poza Bogiem na niebie, Bogiem Ojcem. Ale za każdym kultem, który się rozwija i do którego ludzie lgną, stoją konkretne demony, pisze apostoł Paweł w wcześniejszym fragmencie. I dlatego Paweł mówi, nie chcę, abyście mieli jakikolwiek kontakt z kielichem demonów, nie chcę, abyście mieli jakikolwiek kontakt ze społecznością demonów, nie chcę, żebyście w jakikolwiek sposób nawet sugerowali, że to jest dobre, uciekajcie od bałwochwalstwa, rozsądźcie sami, co mówię, wierzę, że jesteście rozsądni. Co Paweł pisze do słabych? Rozdział 8, wersety od 7 do 11. Nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwaną i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. W zborze, jak to w zborze, byli ludzie z różnym stażem i z różną dojrzałością i poznaniem Słowa Bożego i Boga. I ci właśnie, którzy uważali siebie, wiecie, za dojrzałych, oni nie mieli problemu pójść do świątyni pogańskiej i nawet w trakcie takich wydarzeń religijnych, czysto religijnych ku czci bóstwa, zasiąść do stołu i spożywać ten posiłek, który był faktycznie dedykowany temu bóstwu. I Paweł mówi demonom. Paweł mówi, czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twój brat, który od niedawna jest w Panu, nie zna jeszcze dobrze Słowa Bożego, nie zna jeszcze dobrze Boga, nie zna jeszcze dobrze swojego Pana, poznaje Go dopiero, patrząc na twój przykład, może być zachęcony, aby wrócić do praktykowania pogaństwa? Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym? Pewnie nie. Ale apostoł Paweł mówi, ale to może go doprowadzić do tego, i może spowodować jego upadek. Bardzo wyraźnie apostoł Paweł tutaj mówi na temat nauczania o pokarmach, że pokarm nie zbliża nas do Boga, ale również nie oddala nas od Boga. Ale już nasza postawa to może uczynić. Paweł pisze tu o młodych wierzących, którzy jeszcze nie znają dobrze Słowa Bożego, ani nie znają jeszcze dobrze swojego Pana. Oraz o dojrzałych wierzących w cudzysłowie, którzy nie zważają na to, co pomyślą ci młodzi i robią po prostu swoje. Ale nie taka atmosfera jest w Królestwie Bożym i nie taka atmosfera jest atmosferą Kościoła. Ty, który mienisz się dojrzałym, który mówisz, ja już chodzę z Panem 15, 20, 30 lat, powinieneś przejawiać szczególną empatię i troskę o tych, którzy właśnie rozpoczynają swoją drogę wiary albo niedawno na nią weszli. Apostoł Paweł w tym słowie, mówiąc o słabym sumieniu, pokazuje nam, co za nim stoi. Ósmy rozdział, pierwsze trzy wersety, zachęcam, abyście sobie je przeczytali. One mówią o poznaniu Boga, o tym właściwym i tym niewłaściwym. Pozostanie niewłaściwe, które nadyma, odbywa się w oderwaniu od bliskiej zażyłości więzi z Bogiem. Ktoś może znać Słowo Boże, ktoś może znać prawdy Bożego Słowa, ale ponieważ nie trwa w takiej relacji miłości z Bogiem, słowa Pisma Świętego stają się w jego rękach sztyletem, którym można zabić. Są również słabi, którzy bazują w swoim życiu na odczuciach sumienia, ale problem z sumieniem jest jaki? No taki, że grzech to sumienie rozstraja. Bóg dał nam sumienie. Jest to taki naturalny kompas, który nas ostrzega. Robisz źle albo robisz właściwie. Ale jeżeli żyjesz bez Boga, żyłeś bez Boga tyle lat, byłeś wyznawcą religii pogańskiej lub po prostu żyłeś bez Boga, bez jakichkolwiek standardów etycznych, to normalną rzeczą jest to, że ten kompas jest rozstrojony. I w jaki sposób to słabe sumienie można umocnić? Tam apostoł Paweł mówi, przez poznanie. Ale jakie poznanie? Poznanie, które jest studiowaniem Słowa Bożego w połączeniu z miłością relacji z Bogiem i z Synem, Jezusem Chrystusem. To, że sięgasz po Słowo Boże, bo kochasz Boga, bo kochasz Ojca, bo kochasz Pana, studiujesz je z uwagą, z oddaniem, z modlitwą, po to, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do swojego Pana, po to, aby jeszcze lepiej Go poznać i być w mocnej zażyłości z Nim oraz z tymi, którzy są Mu bliscy. To poznanie nie nadyma. To poznanie prowadzi nas do aktów miłości. I umacnia nasze sumienie. Bez Słowa Bożego, studium Słowa Bożego i bez relacji z Panem twoje sumienie będzie słabe. Będzie słabe. Słowo Boże powie ci, co jest właściwe, co Bogu się podoba. Ale w relacji z Bogiem będziesz w stanie spojrzeć na to we właściwy sposób, pod właściwym kątem. Bez jednej z tych dwóch rzeczy nasze poznanie będzie niewłaściwe i będzie prowadziło nas do tego, że będziemy słabi w sumieniu. Rozdwojeni. I o tym właśnie mówi apostoł Paweł w pierwszych trzech wersetach rozdziału 8. Popatrzmy do wersetu 9. Baczcie, mówi apostoł Paweł, aby wasza wolność, którą macie w Chrystusie Jezusie, aby to nowe życie nie stało się zgorszeniem dla słabych. I chciałbym, żebyś sobie zadał pytanie i odpowiedział na nie szczerze. Czy, kiedy podejmujesz różne decyzje w swoim życiu, w ogóle bierzesz pod uwagę kontekst Kościoła, Boga i swoich braci i sióstr? Czy może mówisz, a nic mnie to nie obchodzi? To jest ich problem. Ja po prostu żyję swoim życiem. Ja mam tutaj coś do zrobienia. Ja mam poznanie i po prostu wiem, że zły mnie nie dotknie. On niech dojrzewa. Słuchajcie, czy my jesteśmy świadomi, że jesteśmy częścią ciała, którego Jezus jest Zbawicielem? Nie ma twojego życia poza ciałem i w ciele. Nie ma tak, że przychodzisz do kościoła, włączasz się w ciało i mówisz, no jestem sobie teraz członkiem tego zboru. A kiedy wychodzę, to zostawiam członkostwo w szatni oraz to, że jestem obywatelem Królestwa. Nie. A po prostu jesteś nim tu i jesteś nim tam, gdy zaraz wyjdziesz i opuścisz ten budynek. Czy pomyślałeś i czy myślisz o tym, i czy to jest tylko twoją troską, żeby twoje życie było źródłem zbudowania i zachęty, uwaga, dla słabych, młodych wierzących, bo nie chodzi mi, wiecie, to jest to miejsce, gdzie trzeba powiedzieć, źle jest, kiedy chodzisz do kościoła 30 lat, jesteś cały czas słaby w sumieniu. Smuci mnie to, że czasami bracia i siostry, którzy są wiele lat w Chrystusie, żyją tak, jakby całe życie toczyło się wokół nich. I ustawiają wszystkich chodząc po kościele. To masz robić inaczej. Proszę bardzo, to powinno być inaczej. Powinieneś inaczej się ubierać, to, tamto i tak dalej. Chodzą policjanci. Pora dojrzeć. Pora zrozumieć, że kiedy jestem wiele lat w Chrystusie, czas na troskę o nowych ludzi, o tych, którzy zaczynają drogę wiary, o słabych. Czas pochylić się nad nimi z empatią, z miłością, z troską, aby ich poprowadzić ku dojrzałości. A żeby to zrobić samemu, trzeba najpierw być dojrzałym człowiekiem. Czy twoja wolność, którą masz w Chrystusie, jest zbudowaniem czy zgorszeniem dla słabych? Z 11 rozdziału, z 1 wersetu, otwórzcie, nie będziemy tego tutaj wyświetlać, dowiadujemy się, czemu apostoł Paweł o tym uczy. Czemu zachęca nas do zabiegania taką empatię, do kształtowania w sobie takiej empatii, wrażliwości na braci i siostry, młodych w wierze, początkujących. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. I znowu zobaczcie, jaki się tutaj tytuł pojawia. Nie po prostu Jezusa. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Króla, Królów, Pomazańca Pańskiego. Taki jest nasz Pan, mówi Paweł, taki jestem ja i tacy powinniście być wy, mówi apostoł Paweł. To jest atmosfera Królestwa Bożego, Kościoła. Właśnie dlatego Paweł idzie do takiego radykalnego wniosku. Jeżeli moje spożywanie mięsa miałoby kogokolwiek gorszyć, nie będę jadł mięsa. I nie ma to nic wspólnego z postawą, a nic mnie nie obchodzi, co on tam sobie myśli. To jest tego typu wrażliwość. Czemu? Bo za tego brata, za tą siostrę umarł Chrystus. Ofiarował mu zbawienie, to jest dziecko Boże. I ja jestem też współodpowiedzialny za to, aby być dla niego zachęceniem. I nie mówimy tu, wiecie, o takiej niewoli, ale mówimy o dobrowolnym ofiarowaniu siebie, na bycie świadectwem ku zachęcie innym. Słuchajcie, pomyślcie o tym, jaka w tym jest siła. Jeżeli każdy z nas pochylałby się nad drugim z miłością, z troską, z zaangażowaniem, z poświęceniem, zniknęłyby nasze konflikty na tle muzyki w kościele, na tle, nie wiem, innych różnych rzeczy, form. Raczej byłby inny problem. Bracie, dla mnie to jest bez większego znaczenia. Chcesz tak? Bardzo proszę. Czyż nie? Powiem wam takie świadectwo z mojego życia. Przez długi czas nie miałem wolności, aby swobodnie wyrażać emocje do Pana w uwielbieniu. Pamiętam jak dziś moje pierwsze momenty, gdy śpiewaliśmy pierwsze pieśni z Wędrowca, nieśmiałego podnoszenia rąk do Pana. I pamiętam, że wydawało mi się, że spoczął na mnie wtedy cały wzrok zboru. Że po prostu wszyscy są przerażeni, co ja robię i niezadowoleni z tego, że ja podnoszę ręce do Pana. To było moje subiektywne odczucie. Być może w ogóle nie mające nic wspólnego, chociaż często życie pokazywało, że coś było na rzecz. I pamiętam, jak z tym walczyłem, jak też walczyłem z tym, aby móc się głośno modlić na nabożeństwie. Chciałem oddawać Bogu chwałę, ale obawiałem się, że moja modlitwa będzie osądzona. Że będzie oceniona, a potem ktoś podejdzie i powie, ty za często powtarzałeś słowo Panie, 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 co to ten Panie, 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 prawda? I różne rzeczy. I pamiętam, jak robiłem krok po kroku, aby w czasie nabożeństwa stać w całkowitej wolności, nie swawoli, ale wolności przed Bogiem. I zajęło mi to sporo czasu. Zajęło mi sporo czasu, że kiedy to robię, nie patrzeć z wyniosłością ani z pogardą na tych, którzy tak nie robią i nie oceniać ich. Bo zrozumiałem, że prezentujemy różne formy pobożności. I ten, kto nie podnosi rąk, może bardzo mocno przeżywać w swoim sercu to, co właśnie jest śpiewane, to, co jest właśnie, to, co jest przedmiotem modlitwy. Może właśnie płakać przed Bogiem, chociaż jego twarz nawet nie drga, bo po prostu taki ryt otrzymał i tak został wychowany. Zajęło mi dużo czasu, żeby przestać oceniać i potępiać. I pamiętam taki przełomowy moment. Byłem na pewnym poście w Kijowie. Był to post Żydów mesjańskich, czas uwielbienia i zobaczyłem, że czas tego uwielbienia jest czasem różnorodnym. Młodzi w korowodach tańczyli, starzy siedzieli na krzesłach w tym czasie. I zastanowiłem się, co tu się dzieje. I zrozumiałem jedną rzecz. Oni są wolni. Oni po prostu cieszą się tym czasem, że pośród nich jest ich kochany Bóg i oni mu oddają cześć w całkowitej swobodzie, ciesząc się tym, że młodzi są w korowodach, że starsi siedzą, że tam bracia, tacy wiecie, bardziej dostojni na tamburynach grali. Różnorodnie. Jedni stali, drudzy siedzieli. I pomyślałem sobie, w uwielbieniu chodzi o zachwyt Bogiem. A każdy z nas może to inaczej wyrazić. I pamiętam, że od tamtej pory coś w moim życiu pękło, jak wróciłem z tego postu. Otóż wróciłem i przestało dla mnie naprawdę grać rolę, czy śpiewamy z głosu wiary, czy nie, czy ktoś podnosi ręce, czy nie. Przestało to grać rolę. Bo zrozumiałem, że każdy z nas, gdy się spotykamy, musi stanąć przed Bogiem, aby Go uwielbić. Oby miał pragnienie, żeby to nie był mus. Tęsknota za Bogiem. I bracia, siostry, spotykamy się tutaj właśnie po to, aby tak było. Nie aby się osądzać, ale żeby zachęcić jeden drugiego. Do tego trwaj, bracie. I mieć tę postawę w życiu. Oby moje życie było dla Ciebie zachęceniem. Oby było. Jestem gotowy zrobić krok w tył, zrezygnować z rzeczy, które nie są dla Ciebie zachęceniem, bo chcę, żebyś był zachęcony, żebyś był gorący dla Pana i żeby Twoje oczy były skierowane na Niego. I o tym właśnie naucza apostoł Paweł. Musimy się cofnąć do samego początku, bo pierwszy slajd jest tak naprawdę slajdem ostatnim, bo Paweł mówi, wszystko wolno. Jednak nie wszystko jest pożyteczne. Słuchajcie, obyśmy mieli taką postawę, o to trzeba się modlić. Przed Bogiem to przerabiać w duchu, w sercu, że ja chcę czynić rzeczy pożyteczne. Chcę być pożyteczny dla innych. Po prostu chcę. Boże, spraw to, abym świadomie podejmował decyzje właśnie pod takim kątem. Chcę, aby wszystko z mojego życia budowało Ciebie i budowało innych. Nie chcę szukać własnej korzyści. Chcę szukać korzyści mojego Pana, chcę szukać korzyści Królestwa i chcę szukać korzyści bliźniego. I to jest dojrzałość chrześcijańska. To jest poznanie, które wynika ze studiowania Słowa, ale też z przebywania u stóp Chrystusa, bo On taki jest. I dobrze wiecie, że gdy z kimś przebywamy, nabieramy tej atmosfery z tego spotkania. Nabieramy tych cech osoby, która wzbudza w nas podziw. Czasami przejmujemy sposób mówienia, zachowania, ruchy, styl życia. Czemu? Bo ma na nas ona dobry wpływ lub zły. Dlatego, bracia, siostry, to dzisiejsze kazanie, to dzisiejsze rozważanie, ono wzywa nas. Uważaj! Zabiegaj o to. Módl się. Pragnij tego z całego serca, aby Twoja wolność stała się zbudowaniem dla słabych, zachętą i inspiracją.